Na początku informacja, poszukujemy redaktora Marcina Dobskiego z Wprostu. Jeżeli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie pan redaktor się podziewa, to prosimy o informację do gmachu pasty na piąte piętro, ponieważ jest poszukiwany w studiu Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304 KK, czyli stowarzyszenie, które skupia osoby pokrzywdzone przez mafię mieszkaniową. O czym jest, czym jest mafia mieszkaniowa i na jakich zasadach działa, za chwilę powiemy, ale najpierw mundial. Oglądał pan wczorajszy mecz?
Troszeczkę.
Troszeczkę. I coś pana zaskoczyło?
No, myślę, że jednak Rosjanie byli lepiej przygotowani.
I grali na własnym stadionie pod bacznym okiem swojego przywódcy i prezydenta, więc na pewno ich to dodatkowo zmotywowało. Chociaż w wyniku 5-0 naprawdę nikt się nie spodziewał. O ile dobrze pamiętam, Arabia Saudyjska miała jeden dobry występ, kiedy po raz pierwszy startowała na mundialu. Potem jeszcze 3 razy się kwalifikowała, za każdym razem odpadała na fazie grupowej, zajmując ostatnie miejsca zawsze w swoich grupach. Najgorszy wynik chyba z Niemcami 8-0 na jakimś mundialu, który pamiętam za mojego życia. Jeszcze taki mundial się odbył i tam padł wynik 8-0. Może sprawdzę, na którymż to mundialu konkretnie było. A teraz 5-0 też ładnie sobie dali wrzucić piłkarze z Półwyspu Arabskiego. Polska jak zagra?
No, zobaczymy. Ja myślę i trzymam kciuki. Myślę, że Polacy staną na wysokości zadania i też dobrze zagrają.
Wyjście z grupy jest możliwe?
No, wszystko jest możliwe, także uważam, że zobaczymy.
Sky is the limit, jak mówi się po angielsku, czyli tylko nasze, w wolnym tłumaczeniu, tylko nasze wyobrażenia i marzenia są kresem naszych możliwości. No, pamiętamy to Euro, kiedy odpadliśmy w meczu z Portugalią po rzutach karnych, która potem to Euro wygrała lat temu 2 i feralny rzut karny nietrafiony przez Kubę Błaszczykowskiego, który dał zwycięstwo w tym meczu Portugalii. To była nawet wzruszająca chwila, kiedy 12 czerwca, jak dobrze pamiętam, czyli 3 dni temu, 4, na Stadionie Narodowym sędzia odgwizdał rzut karny w 82 minucie i do piłki podszedł właśnie Kuba Błaszczykowski w tym meczu stowarzyszeniem z Litwą i trafił, i widać, jak bardzo się cieszył, jak bardzo to w nim się działo, że 2 lata temu na Euro to właśnie jego pudło spowodowało, że nie pokonaliśmy Portugalii i nie przeszliśmy do półfinałów. Zabrakło niewiele. Tym razem może będzie lepiej. My, wszyscy państwo wiedzą, ale my czekamy do wtorku. Wtedy Polska będzie grała. Dzisiaj 3 mecze. Jeden mecz bardzo ciekawy, bo Portugalia-Hiszpania się zmierzą o godzinie 20. To będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Ale tyle o sporcie. Może jeszcze tematyka sportu wróci, bo mundialowa gorączka się rozkręca i do wtorku emocje będą tylko rosnąć, a potem też będą rosnąć. A potem zaczniemy grać my. Wracamy do mafii mieszkaniowej. W Polsce temat stał się naprawdę, naprawdę znany kilka dni temu, kiedy na konferencji w Gdańsku pan minister Zbigniew Ziobro mówił o zatrzymaniu 5 notariuszy. 4 z Gdańska, 1 z Warszawy, 5 notariuszy, którzy są oskarżeni o malwersację i o niedopełnienie obowiązków i o przekroczenie uprawnień oraz o zwykłe fałszerstwa przy okazji wyłudzania mieszkań od osób zadłużonych. Pan tą sprawę zna trochę dłużej niż my wszyscy, którzy poznaliśmy ją za sprawą mediów na konferencji pana ministra w czerwcu.
Tak, to chciałem tutaj powiedzieć, że tą sprawę badamy już kilka lat, więc wiemy, jak to wyglądało. To było w ten sposób, że ludzie, którzy byli w trudnej sytuacji materialnej, szukali jakiegoś wyjścia z sytuacji. Trafiali, banki odmawiały im kredytów, prawda, komornicy, jacyś windykatorzy. Wpadali w szpony tak zwanych pośredników. Ci pośrednicy tłumaczyli, że oni pomogą tym ludziom, załatwią jakieś kredyty. No i okazało się, że to były tak zwane kredyty pozabankowe. I tłumaczyli, że ten kredyt to jest na pół roku tylko, oni załatwią, czy na rok, załatwią im później kredyt w banku. Okazywało się, że po prostu tego kredytu nie było. Ludzie szli do notariusza, no i tracili mieszkania. Notariusz kwitował ten akt notarialny za pożyczkę.
Ale jak to jest możliwe? Ktoś przychodzi do parabanku, bierze tak zwaną chwilówkę, czyli kredyt bardzo wysoko oprocentowany, często na warunkach lichwiarskich zgoła, ale przecież nie bierze tego na hipotekę często, jak to się dzieje, że nagle jego dom przestaje być jego własnością, czy jego ziemia rolna, czy maszyny, czy jego zabudowania należące do jego firmy.
Panie redaktorze, to chodzi o... To nie były pożyczki, to były pułapki. Ci ludzie po prostu zostali od razu na dzień dobry oszukani. To chodziło o ich nieruchomości, o ich domy, o ich mieszkania, o jedyny dach nad głową czasami. Także tutaj jest taka kwestia, że te pożyczki to były takie pożyczki po prostu lichwiarskie, można powiedzieć, wysoko oprocentowane, że najczęściej to było w ten sposób, że w akcie notarialnym, który był sporządzony, były kwoty niższe, które dostawali niż w rzeczywistości po prostu. Czyli na przykład dostawał ktoś 30 tysięcy, a w akcie było wpisane 50, czyli już
na starcie był oszukiwany.
Tak, i jeszcze jest bardzo ważna rzecz. To były umowy przywłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Tak się to nazywa. Teraz już z doświadczeń wiemy, że to były umowy tak zwane nienazwane. Dla nas to są też, jako stowarzyszenie, uważamy, że to są umowy pozorne.
Ale umowa była tylko początkiem. To było tak, że był jakiś gang złożony często z sędziów, adwokatów, notariuszy, który wyszukiwał osobę i oferował jej pożyczkę, czy ta pożyczka była takim niepowiązanym wstępem do całej następnej karuzeli zdarzeń, które kończyły się odebraniem majątku?
To było różnie. To była karuzela zdarzeń, ale tutaj bardzo wiodącą rolą byli notariusze, gdzie jednak po prostu legalizowali, może w ten sposób to nazwę, legalizowali te umowy.
Ale jak to wyglądało technicznie? Osoba ma kredyt wysoko oprocentowany, nie radzi sobie z jego spłatą i dzieje się co?
No i zostaje odebrane mieszkanie, tak?
Ale jak to jest możliwe, odebrane mieszkanie? To jest tak, że przychodzi człowiek z kredytem, mówi, mam problem i notariusz mówi, że ten problem załatwię i masz tutaj umowę, tylko
to,
szybko.
To było na takiej, panie redaktorze, zasadzie, że ci ludzie byli wożeni na przykład z jednego krańca Polski na drugi. Na przykład do Gdańska jechali z Krakowa na przykład. Tam podpisywali akt. Po to wszystko było, żeby w tym układzie, w tych układach, prawda, były tam te akty podpisywane. U notariuszy, prawda, jeżeli nawet ten człowiek, okazało się, że później sobie wyobraził, że został oszukany, więc składał zawiadomienie do tamtejszych prokuratur, bo tam nastąpiło przestępstwo. No oczywiście to było umarzane, winnych nie było. Notariusz stwierdził, że pan wiedział, co pan podpisuje. A jeszcze jedna rzecz. Ci ludzie, notariusz powinien poinformować. To jest artykuł 81 o notariacie. I gdy widział taką niespójność w tym akcie, albo po prostu widział, że to jest przekręt, to powinien odstąpić od takiego aktu. Najczęściej ci ludzie byli tak, że notariusz, że trafiali do kancelarii notarialnej, tam okazywało się, że notariusz się bardzo śpieszy. Lakonicznie odczytał po prostu akt notarialny, szybko, nie poinformował.
Szybka nauka czytania z dużą prędkością.
Tak, to dziwne, że tutaj w Warszawie Był pewien notariusz, znaczy jest jeszcze, przepraszam, pewien notariusz, do którego przyjeżdżały osoby poszkodowane i tam twierdzono, że tam przyjeżdżali ich ofiary z całej Polski i tam podpisywane były akty. I okazywało się, że ten notariusz, na przykład dany lichwiarz, prawda, bo tak to można nazwać, lichwiarz po prostu po imieniu wołał na notariusza. No to, prawda, to jest kuriozum.
Ale może jest tak, że to były należne pieniądze, że ktoś pożyczył drugiej osobie 100 tysięcy złotych i potem je odebrał w 100-tysięcznej wartości mieszkania.
To nie było tak. Na przykład, panie redaktorze, kredyt, oni oszacowali wartość mieszkania. Ci inwestorzy, bo to tak oni się nazywają, szacowali wartość mieszkania i na przykład mieszkanie było warte 300 tysięcy, a oni maksymalnie, co mogli dać, to 50 tysięcy, prawda? W akcie pisali, że to jest 80 tysięcy. Później było refinansowanie takiego, bo oni dokładnie wiedzieli, że taka osoba nie spłaci tego zadłużenia. To nie były raty. To po pół roku musiał oddać całą kwotę z tymi lichwiarskimi odsetkami. Ta osoba. Więc tutaj zaczęły się naciski, prawda? Przyjeżdżali telefony, dokwaterowywali bezdomnych, prawda? Wymieniali zamki, wyrzucali ludzi z domów, jak zwierzęta. Gorzej jak zwierzęta nawet czasami. Nie wiem, mamy też zdjęcia, jak w Gdańsku, pokoło Gdańska, też nie wiem, tam coś wybuchło, jakiś gaz czy coś takiego i dom zniszczyli. Także no różne były sytuacje, różne naciski.
Jaka jest skala tego procederu?
No, w samym Gdańsku jest badane teraz z naszej wiedzy około 900 aktów notarialnych. W całej Polsce toczy się kilkanaście postępowań. Tam też jest kilkadziesiąt aktów notarialnych. I to są największe skupiska miejskie, takie jak Warszawa, Gdańsk, Łódź. Więc no.
Ale to jest tak, że sposób wchodzenia mieszkania na notariusza, tak go nazwijmy roboczo, miał jakieś swoje zagłębia, czy to było Pomorze i Warszawa, czy Pomorze i Kraków, Gdańsk i Kraków, gdzie była jakaś grupa notariuszy, która się tym parała i tworzyła swoistą siatkę, czy to było zjawisko ogólnopolskie i stosowane wszędzie, niezależnie od tego, w jakim mieście się znaleźliśmy?
Z naszych tutaj, prawda, z naszego śledztwa, może tak to nazwę, przepraszam, że takiego słowa użyję, z naszych tutaj informacji, no to były, my tak nazywamy to, grupa śląska, grupa gdańska, tak, bo to było najbardziej tam rozpowszechnione, tutaj Warszawa, ale w 2016 roku złożyliśmy zawiadomienie o zorganizowanej grupie przestępczej, czyli my uważamy, to jest nasze po prostu stanowisko, że to jest jedna zorganizowana grupa, tak? Oni mogli się nie znać, prawda? Bo tutaj te struktury, ale znali się przez notariuszy, przez pośredników, prawda? Jeden od drugiego odkupował tą nieruchomość, żeby pompować dług, jak to się kolokwialnie mówi, żeby nie było, kiedy dojdzie do sytuacji, że oni, no nie wiem, odbiorą mieszkanie, to żeby nie było, żeby jakieś zwracać pieniądze, prawda, tej osobie poszkodowanej. Więc to są takie sytuacje. Twierdzimy, że niektórzy z tych osób to były słupy, tak? To były słupy, na których po prostu te kredyty zostały udzielane. Tak, przyjeżdżał do notariusza, przedstawiał, że to jest inwestor. Oczywiście ktoś mu inny dawał pieniądze, a on po prostu tylko uczestniczył w tym procederze.
Czyli w zasadzie cała szajka. Pytanie, jak daleko sięgała? Czy tylko sięgała do notariuszy, którzy to organizowali, ale czy szła dalej poprzez adwokatów i na sądach kończywszy?
No, z naszej wiedzy i z naszych tutaj doświadczeń uważamy, że jednak to po prostu jest wyżej, tak? Gdzieś tak jak pan redaktor tutaj zauważył. Sądy się nie przechylały, sprawy po stronie tutaj tych lichwiarzy, prokuratury odmawiały wszędzie, więc uważamy, że jednak te lobby było gdzieś tam wyżej.
Na koniec tej części rozmowy jeszcze pytanie informacyjne. Stowarzyszenie 304KK, jak rozumiem, to jest skrót od kodeksu karnego. Dlaczego taka nazwa? O czym stanowi, jak rozumiem, paragraf 304?
No tutaj to jest paragraf, który mówi dokładnie o tym zjawisku lichwy i chodzi o to, że to jest, jeżeli ktoś się znajdzie w przymusowym położeniu, tak, i no jednak zaciągnie taką pożyczkę, no to podlega to kodeksu karnemu, tak, zagrożone do 3 lat pozbawienia wolności.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Dariuszem Wilczyńskim ze Stowarzyszenia 304KK. Pan Andrzej Grabowski w Warszawie, jaki osoba, która walczy o prawa lokatorów chociażby kamienicy przy ulicy Tykocińskiej, za chwilę do nas dołączy i będziemy pytać o szczegóły. Popytamy o nazwiska, zobaczymy na ile pan będzie skłonny ujawnić, kto się parał procederem wyłudzania mieszkań przy pomocy niesporządzonych, prawidłowo mówiąc bardzo kolokwialnie, aktów notarialnych. 7:31 na zegarach. Daria Zawiałow, Malinowy Chruszniak. To jest debiut tej piosenkarki przed 3 lat już, ale dalej bardzo dobrze się zapowiadającej młodej polskiej wokalistki. Wracamy do studia. Słuchawki można założyć, nie trzeba. Obowiązku nie ma. W studiu cały czas jest Dariusz Wilczyński ze Stowarzyszenia 304KK, a dołączył nas Andrzej Grabowski, mieszkaniec Warszawy, działacz społeczny, asystent posła Pawła Lisieckiego. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie pana redaktora i naszych drogich słuchaczy.
Zanim przejdziemy do Tykocińskiej, to rytualne pytania, które trzeba zadać dzień po dniu otwarcia mundialu. Czy pan oglądał spotkanie Rosja-Arabia Saudyjska?
Powiem szczerze, tak, oglądałem i nie ukrywam, zespół Rosji wywarł na mnie dosyć dobre wrażenia. Abstrahując oczywiście od innych kwestii, ale piłkarze naprawdę w mojej ocenie dosyć się dobrze grali.
Jest pan statystycznym Polakiem, czyli fanem piłki nożnej, czy tylko kibicem niedzielnym?
Nie, jestem też fanem piłki nożnej oczywiście, a szczególnie z uwagi na, jak ja to mówię, moje prawoskrętne zapatrywania też kibicuję i z tego tytułu naszej drużynie narodowej.
No to poproszę o kilka rad, bo każdy się na futbolu zna, to jak pan przewiduje, jak będzie grała polska reprezentacja? Wyjdziemy czy nie wyjdziemy z grupy?
To jest
takie kanoniczne pytanie.
Myślę, że nasi chłopcy spokojnie wyjdą z grupy i będą mogli powalczyć o naprawdę dobre pozycje, nawet w finale tych mistrzostw, bo to jest naprawdę bardzo dobra drużyna. Chłopaki mają serce do walki.
Najlepsza, jaką pan pamięta? Ta, która pojechała na mundial, 82. Czyli wspomniane na samym początku poranka, gdzieś tam do półfinalu żeśmy dotarli.
Panie redaktorze, oczywiście, że to jest, każda drużyna ma swój charakter z uwagi na zróżnicowanie zespołu osobowo. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy to, że mamy naprawdę bardzo dobrych piłkarzy, bardzo dobrze technicznie wyszkolonych i przygotowanych fizycznie przez naszego trenera Nawałkę, myślę, że mamy szansę na osiągnięcie dużego sukcesu w tych mistrzostwach.
Ja już obstawiałem o godzinie 7:10, może nie byłem do końca obudzony, ale przewiduję finał Polska-Brazylia i wygramy 3-0. Przebije mnie pan?
Myślę, panie redaktorze, że ten
dla nas
wynik...
3-0 oczywiście.
Oczywiście, że tak. Inna opcja nie wchodzi w ogóle w rachubę. Myślę, że ten wynik spokojnie jest do utrzymania.
To będziemy trzymać kciuki. Mam nadzieję, że się raz w życiu nie pomylę. sprawa Tykocińskiej 30. Sprawa, jeśli chodzi o własność kamienic w Warszawie, nietypowa, bo sprawa jest w sądzie i idzie w dobrym kierunku. Było kilka rozpraw pod koniec zeszłego roku. Nawet miała się pojawić osobiście, bo tak chciał sąd. Zgadza prezydent się. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Chyba się nie stawiła, dobrze pamiętam. Dokładnie. Przed sądem. Jak wygląda sprawa tej nietypowej, bo trwa normalna walka w sądzie o uratowanie kamienicy, która została przyjęta na podstawie sfałszowanego testamentu.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, rzeczywiście Tykocińska 30, w której mieszkam już od 35 lat, więc jest to już kawałek też i mojego życia, jest nieruchomością, która jakby w pigułce zbiera cały problem reprywatyzacji warszawskiej. Jest to oczywiście sfałszowany testament, który udało się ludziom, którzy no nie do końca wykazywali dobrą wolę i dobrą wiarę w obrocie nieruchomościami, przejąć tą nieruchomość. Nasza gehenna trwa już bite 16 lat, ale tutaj też dobre światełko dla słuchaczy, dla ludzi, którzy też są dotknięci tą dziką reprywatyzacją, że jednak walczyć trzeba do końca, dlatego że ja 4 lata temu wniosłem do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w kierunku uzgodnienia stanu prawnego ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. I udało się na dzień dzisiejszy osiągnąć to, że już co do 5 lokali przejętych właśnie przez tych, między innymi przez tych właśnie czyścicieli kamienic naszych, to, że sąd dostrzegł tą niezgodność, nakazał dokonanie wykreśleń z działu drugiego, czyli z działu własności, wykreślenia tych osób nieuprawnionych i zamknięcie ksiąg wieczystych. Na dzień dzisiejszy nie ma tego typu rozstrzygnięć w Warszawie. Jest to, co prawda, są to rozstrzygnięcia w pierwszej instancji. Czekamy na i walczymy o to,
aby sąd apelacyjny utrzymał.
Sąd apelacyjny tutaj też dokonał słusznych w naszej ocenie rozstrzygnięć. Jeśli to się uda, a mam nadzieję, że tutaj właśnie z prokuraturą i z miastem stołecznym Warszawa uda nam się tego dokonać.
Jak pan myśli, na czym polega wyjątkowość Tykocińskiej 30, że ona, że nią nie musi się zajmować komisja weryfikacyjna Patryka Jakiego, tylko że tu udało się no oszustowi zablokować drogę do przejęcia nieruchomości w sposób no, prawie cywilizowany przez sąd.
No właśnie sens w tym, że pan Mirosław Krzeszewski mógł używać nazwiska, ponieważ nie jest osobą skazaną, nie jest objęty żadnym postępowaniem sądowym. Posługiwał się dokumentami sfałszowanymi, na bazie których wprowadzi w błąd sądy.
Ale to nie on jeden. Wiele nieruchomości przeszło, zostało przejętych, przyklepanych i teraz trzeba to wszystko odwracać.
Teraz właśnie trzeba to wszystko odwracać.
Ale nie w sądach, tylko w komisji weryfikacyjnej. A tu mamy drogę sądową.
Tak, to jest o tyle właśnie, że podjąłem te działania, jak ja powiedziałem wcześniej, już ponad 4 lata temu. Więc jakby ta droga jest już tutaj podjęta, dlatego też komisja tym się jest oczywiście tego Tykocińska 30 w polu zainteresowania komisji jak najbardziej, bo przecież współpracuje z posłem Lisieckim bardzo blisko. I z uwagi na to, że toczą się te postępowania i tak jak powiedziałem, idą w dobrym kierunku, więc na razie komisja tutaj nie ma jakby postaw. Natomiast jest drugi budynek, Tykocińska 40 i ten będzie już jest w polu zainteresowania komisji bardzo mocno i będzie również na komisji. Kiedy? Zobaczymy, bo są oczywiście też inne ważniejsze sprawy lokatorskie oczywiście.
Dwie afery mamy na stole w studio, czyli aferę mieszkaniową przyjmowania nieruchomości poprzez akty notarialne wystawione nierzetelnie albo wprost wbrew prawu oraz kwestie reprywatyzacji w Warszawie. Co łączy te dwie kwestie państwa zdaniem? Może najpierw Dariusz Wilczyński ze Stowarzyszenia 304 KK.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że tutaj są, to jest jakby powiązane ze sobą, dlatego że przejmowanie mieszkań za tak zwaną pożyczkę, to jest, no, była udzielana pożyczka, mieszkanie zostało przejmowane, a tutaj no, jakieś, prawda, formalne rzeczy, czyli kurator, czy inny znalazł się spadkobierca, miasta, więc te nieruchomości zostały przejmowane. Więc tutaj moim zdaniem jest jakaś łączność, prawda? Czyli te przejmowanie tych nieruchomości miało podobny skutek.
Podobny skutek i też tam w tle były sądy, które działały opieszale, chyba nie przez przypadek.
Tak, ale to też trzeba mieć jasno sobie powiedzieć, że zarówno tutaj, co powiedział kolega, z którym znamy się już dosyć długo, że tak naprawdę tych samych operacji przejęcia nieruchomości przez właśnie czyścicieli kamienic, ułatwianie im w ogóle tego procederu, tudzież właśnie przejęcia nieruchomości na podstawie dokumentów użyczonej pożyczki, to okazuje się, że są to te same, można powiedzieć, kancelarie notarialne, ci sami notariusze, ci sami mecenasi się praktycznie tutaj przewijają w toku postępowań i można powiedzieć, że oczywiście tutaj też chcemy tutaj z Darkiem jedno powiedzieć. To nie kładziemy czarnym cieniem od razu wszystkich kancelarii notarialnych, wszystkich notariuszy, wszystkich mecenasów i tak dalej. Nie. Niestety jest to powiedzenie, że czarną owcę w białym stadzie zawsze widać. I to jakby w pigułce pokazuje, że pewna grupa ludzi, którzy w ten sposób działają przeciwko innym ludziom, tak naprawdę niszczą dobrą, naprawdę ciężką pracę tamtych ludzi. I teraz weryfikacja tych ludzi, odseparowanie ich z tego środowiska, notariuszy, mecenasów, powinna leżeć w dobrym interesie tego środowiska, żeby oni sami ich wyselekcjonowali i wykluczyli ze swojego grona.
Mówiliśmy z panem Dariuszem Wilczyńskim, że spraw przejęć nieruchomości nieprawnych przez notariuszy to może być kilka tysięcy, a może i więcej w skali całego kraju. Ja mam wątpliwość, czy to mogły robić pojedyncze czarne owce chowające się w stadzie białych baronów, czy to jednak tych czarnych owiec musiało być dość sporo w systemie, żeby one mogły kooperować. Bo gdyby były pojedyncze, to pewnie by sobie nie poradziły.
Panie redaktorze,
musiały być całe stada czarnych owiec.
Andrzej słusznie zauważył, że to są, nie mówmy, po prostu nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. U nas tych notariuszy z naszej wiedzy jest, który mamy tutaj ewidencję, ponad 30 tutaj w całej Polsce, więc no, to jest jakiś ułamek tych kancelarii.
To powiedzmy, których notariuszy unikać Państwa zdaniem. Nie mówmy dlaczego, ale do których kancelarii notarialnych lepiej, żeby nikt z Państwa nie przychodził.
No tutaj, jak to my mówimy, że to zabezciak, można tak to powiedzieć kolokwialnie, w Warszawie, to była kancelaria na Szucha 20 w tej chwili. Ten notariusz się przeniósł. Myślę, że no jest to osoba publiczna, więc mogę powiedzieć nazwisko. To był Arkadiusz Szatkowski.
W czym się wsławił?
No, z tego, co nam wiadomo, to przyjeżdżali różni ludzie z całej Polski i tam były podpisywane akty notarialne.
Przejęcia
nieruchomości.
Ja bym jedną taką też radę dał dla osób, które będą właśnie zapraszane przez notariuszy do podpisywania aktów notarialnych. Jeżeli, proszę Państwa, przyjedzie do Was osoba z kancelarii notarialnej albo z kancelarii jakiegoś mecenasa i powie, proszę Państwa, proszę już szybciutko, bo akurat tam mamy coś ważnego, pilnego, musimy szybko podpisać jakieś dokumenty. Niech wam się już zapali nie żółta, ale czerwona lampka ostrzegawcza. Jeżeli notariusze potrafią zapraszać do swojej kancelarii, a na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Lichwy była właśnie taka podawana sytuacja, że notariusz do swojej kancelarii zaprosił ludzi na czytanie aktu notarialnego, wyobraźcie sobie państwo, godzinie 24.
O północ.
Więc to już powinno być dla ludzi określenie, że nie wolno jechać na takie spotkanie, należy zerwać natychmiast jakiekolwiek kontakty i sprawę przekazać prokuraturze, zgłosić i policji.
Na początku czerwca była konferencja, o której już mówiliśmy, Zbigniewa Ziobro w Gdańsku. Pan minister sprawiedliwości mówił o zamknięciu 5 notariuszy, 4 z Gdańska, 1 z Warszawy. Notariusze długo w areszcie sobie nie posiedzieli, bo zostali przez sąd zwolnieni. Podobno były kontakty osobiste, personalne, rodzinne między jednym z oskarżonych, a jednym z sędzią orzekającym w tym składzie, orzekającym o zwolnieniu. Na koniec do państwa trafiają sprawy, pewnie teraz coraz więcej w ramach jak proceder mafii notarialnych stał się coraz bardziej znany. Jaki jest finał sądowy, Dariusz Milczyński? Czy już ktoś udało się odzyskać w sądzie?
Tak, jest dużo, dużo przypadków, gdzie ludzie odzyskują swoje nieruchomości. Nawet wczoraj dostałem wiadomość, że pani z południa Polski odzyskała swoją nieruchomość, czyli ta batalia sądowa się skończyła pozytywnie. I chciałbym tutaj też, bo to jest bardzo ważna sprawa, no, przewija nam się taka firma pożyczkowa toruńska, która no jednak jest, może nie tak powiem, chodzi o tutaj pana posła Arkadiusza Myrchę, czyli firma prawnicza Kausa, gdzie jest jego wspólnik, jest, zasiada w zarządzie tej spółki i ona też udziela takich pożyczek podobnych, na podobnych zasadach.
Za chwilę gościem poranka wiatr będzie Antoni Mężydło, poseł Platformy Obywatelskiej, więc może to będzie jakiś pomoc w naszej rozmowie, czyli pan poseł Myrcha, Arkadiusz Myrcha.
Ja nie twierdzę, że pan poseł
jego
Myrcha,
firma,
tak,
czy jego kancelaria?
To jest kancelaria Myrcha Cieciura, firma partnerska, firma prawnicza Kausa.
Ale Arkadiusz Myrcha jest radcą prawnym, jeżeli pamiętam.
Tak, ale tutaj nie twierdzę, że pan Myrcha, no ale mówię, że no, powinien się też zainteresować.
Jak działaniu razem w jednej firmie, jest trudno nie podejrzewać.
Panie redaktorze, na koniec chciałem tylko powiedzieć, no bo po doniesieniach medialnych, gdzie ten wypłynął też sprawa GetBacku, więc tutaj też taka informacja.
To nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym studio. Być może uda się zrobić jakąś cykliczną audycję, gdzie będziemy zapraszać osoby, które były przez notariuszy poszkodowane, żeby opowiadały swoje historie, jak do tego dochodziło, ku przestrodze jednym, a ku może się uda ku postrachowi dla innych. Proszę państwa, dziękuję. Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304 KK oraz Andrzej Grabowski, doradca pana posła Pawła Lisieckiego, byli pierwszymi gośćmi Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu redaktorowi i naszym słuchaczom.
A my zrobimy szybką zmianę, posłuchamy dżingla, może niech będzie mimo wszystko, mimo tego, że Rzeczpospolita nie jest w najlepszym stanie, a także jej wymiar sprawiedliwości, to zaśpiewajmy, że jednak życie jest piękne.